Dzień dobry Państwu, Elżbieta Łukaciejewska, eurodeputowana Platformy Obywatelskiej, jedynka na liście na Podkarpaciu. Dzień dobry Pani Poseł.
Witam Pana, witam wszystkich słuchaczy.
Obejrzała już Pani ten słynny spot Platformy?
Słyszałam o nim, ale proszę mi wierzyć, nie obejrzałam, czytałam. No i ale też się... pojawił się od razu spot PiS-u. Wie Pan... Ja jestem osobą polityczką, która chciałaby, aby te emocje były wyciszone, aby debata publiczna była na trochę innym poziomie, poruszała inne emocje, ale to, że ja coś chcę, nie zawsze tak może być, chociaż wiem, powie pan redaktor, że od nas polityków dużo zależy.
No nie, powiem, że od pani coś zależy, bo wie pani, jeśli pani na przykład zdobędzie się na powiedzenie, nie podobają mi się takie rzeczy, nawet jeśli robi to moja partia, to jest to cenny głos, bo jak ja widzę takie zbitki trupia czacha, Putin, Kaczyński, trupia czacha, Putin i tak dalej, to myślę sobie, no wie pani, to jest najlepszy sposób na napędzanie nawet nie emocji, tylko czystego, żywego hejtu. Jedni i drudzy to robią, żeby nie było, prawda, ale akurat ale w tym wypadku to był ten spot.
Wie pan, ja mogę mówić za siebie. Ja staram się w moim życiu politycznym po prostu uczciwie przekazywać informacje i odważnie, bo z tą odwagą polityką kłów różnie bywa i gdy dotkniemy chociażby Zielony Ład, to jest tam tyle przekłamań i kłamstw i prób ma takiej przestraszenia Polaków w tym, co nas czeka,
jakie konsekwencje. Ale ja o tym z panią chętnie porozmawiam, tylko chcę dokończyć ten temat. Ja chcę z panią spytać, czy to wam pomoże w zwycięstwie tego rodzaju emocje?
Panie redaktorze, nie ulega wątpliwości, że w Polsce są wpływy rosyjskie. Zresztą nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Badania pokazują, że też te wpływy rosyjskie, dezinformacja miała, czy próbowała mieć wpływ na wybory w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że gdy popatrzymy tak trochę do tyłu przez ostatnie 8 lat zachowania Macierewicza, potem likwidację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, rezygnacja
ja
z pytam różnych...
pytam o spod PiS-u, ale też, pani mi mówi
nie,
o Macierewiczu.
Ale ja też chcę powiedzieć, z czego wynika taka silna polaryzacja i próba zwrócenia uwagi od biorcą na to, jak ważne są przed nami wybory.
Lubi pani żeby zwracano uwagę? Nie, chciałaby pani na przykład zobaczyć taki spot o sobie? W wykonaniu, nie wiem, Prawa i Sprawiedliwości
pana,
czy Konfederacji?
Nie hejtuję, nie atakuję i staram się mój mandat pełnić naprawdę na najwyższym poziomie.
Myśli pani, że wygra pani? Pani jest jedynką na Podkarpaciu, jedynką PiS-u jest Daniel Obajtek. Debiutant w polityce, przynajmniej formalnie rzecz biorąc. Myśli pani, że pani z nim wygra?
Wie pan co, my mamy inne elektoraty, innych wyborców.
Ale samo województwo.
To samo województwo. Ja zawsze podchodzę do tego tak. To decydują wyborcy, kto ma być ich reprezentantem. Z wielką pokorą podchodzę do każdych wyborów, dopóki nie wygrywamy, czy nie wygrywam, dopóty przegrywam. Mogę tylko prosić wyborców o to, żeby nie dali się kolejny raz omamić komuś, kto przyjechał, czy gdzieś tam skacze po naszym województwie, o czym dowiadujemy się z różnych przekazów medialnych, tak naprawdę nie jest zainteresowany ani naszym województwem, ani problemami, ani rozwojem. Mamy przykład z pana Ziobry. Pamiętam, jak ktoś szukał jego biura zamknięte.
Niech się pani nie gniewa. Paweł Kowal jest europosłem Platformy z Rzeszowa. Powie pani mi, że...
Pan Paweł Kowal urodził się, wychował w Rzeszowie i tam
później
mieszka cała rodzina.
Później był w Krakowie i w Warszawie. Ja rozumiem, że w związku z tym można być w kilku miejscach naraz.
Ale
wszędzie
czynnym,
być od siebie.
Ale jest, wie pan, czynnym politykiem. Bardzo często jest w Rzeszowie, zajmuje się sprawami regionu Podkarpacia. Pamięta natomiast pani, pan Obajtek nie ma nic wspólnego z Podkarpaciem, a wręcz powiem tak, wie pan co, to trochę, ja się dziwię wyborcom PiS-u, że nie są urażeni takim brakiem szacunku dla nich przez Kaczyńskiego.
Zobaczymy, czy będą urażeni, czy nie, jakie będą wyniki. Elżbieta Łukaciejewska, Platforma Obywatelska jest moim gościem. Partie się tworzy nie po to, żeby przegrywać wybory kilkoma procentami, ale po to, żeby je wygrywać. Pamięta pani te słowa? Bo to pani słowa, prawda?
Partie, tak, trzeba robić wszystko, aby wygrywać.
W 2019 roku w wyniku konfliktu z Grzegorzem Schetyną, później z, tak, pani mówiła, że no, macie wygrywać, a przegrywacie. Powie pani to samo Donaldowi Tuskowi, jeśli przegracie?
Mam nadzieję, że nie przegramy.
Jeśli, powiedziałem.
Wie pan, jeśli przegramy... panie redaktorze, mam nadzieję, że wygramy, ale ja zawsze odważnie mówię, zwłaszcza w moim regionie, co należy zmienić, żeby te wyniki były lepsze. A wierzę, że wyniki mogą być lepsze.
Popatrzę na te dwie ostatnie wybory, kiedy Platformą znów rządzi Donald Tusk. W parlamentarnych to jest prawie 5 punktów procentowych różnicy z PiS-em. Przegraliście z PiS-em. W samorządowych też przegraliście prawie 4 procentami. A co jeśli teraz znowu Donald Tusk przegra? To pani mu powie, odejdź Donald, bo partia się tworzy nie po to, żeby przegrywać, tylko żeby wygrywać.
Ja mam nadzieję, że po pierwsze nie przegramy, ale gdyby tak się zdarzyło, to mam nadzieję, że dojdzie do pełnej analizy stanu posiadania aktywności, działalności naszych struktur w regionach,
Porozmawiamy po wyborach. Zapraszam
jeżeli
już teraz.
Pan mnie zaprosi,
zapraszam już teraz. Pani poseł, dobrze.
Wie pan doskonale, bo pan sprawdził, że odwagi mi nie brakuje.
Dobrze. Czemu Platformie brakuje konsekwencji? Głosiliście w wyborach hasło kwota wolna od podatku do 60 tysięcy. Teraz dwukrotnie nie zgodziliście się na to, by Sejm się tym zajmował. 20 marca nie zgodziliście się na to, by taki króciuteńki projekt Konfederacji w tej sprawie wyszedł z zamrażarki. A teraz posiedzenie będzie skrócone, posiedzenie Sejmu. Bo nie ma nad czym pracować, więc PiS mówi, to może wróćmy, mamy nasz projekt o podniesieniu kwoty wolnej podatku do 60 tysięcy, a Platforma mówi nie.
Wie pan, przypomnę czasy PiS-u, kiedy mówili, że... Ale zaraz odpowiem panu na...
To jest
na,
jak politycy PiS mówili, przez ostatnie 8 lat Polki i Polacy...
Chcę nawiązywać do ich propozycji obniżania kwoty, a tak naprawdę przez tyle lat fundowali nam kolejne daniny i podatki.
Oni podnosili kwotę wolną od podatku. No nie, podnieśli od kilkuset złotych do 3 tysięcy.
Ale z drugiej strony każdy z nas płaci 9% dodatkowego podatku jako składka ZUS.
Wszystko.
Wie pan co, panie redaktorze, oczywiście ja bym chciała, żeby ta propozycja, ta obietnica Platformy była wdrożona i zrealizowana jak najszybciej. Staram się twardo chodzić po świecie i mam świadomość tego, że jak ministrowie weszli do swoich gabinetów, zobaczyli, co zostali po PiS-ie, to...
A propos ministrów, to oni wszyscy uciekają do Brukseli.
No nie, ani nie uciekają, a startuje 3 chyba ministrów.
Czterech ministrów, kilku wiceministrów.
A proszę pana, to można też tak powiedzieć, na liście PiS-u z Podkarpacia są sami posłowie. Uciekają, dopiero co byli wybrani.
No ja rozumiem, że pani nie może nic złego powiedzieć o własnej partii.
W trakcie kadencji zmieniają się ministrowie, więc...
O tym, czy minister Bodnar sprzedał się PiS-owi, czy sprzedał rewolucję, czy nie pogrążą was wzrastające ceny energii. O tym wszystkim porozmawiamy. Ostatnie pytanie, króciuteńkie. Zmiana czasu. Podobno macie się tym zająć. Będzie pani głosowała.
Myśmy zajmowali. Ja też prowadziłam w ramieniu.
Tak,
jestem za tym, żeby czas był niezmieniany i to przeszło przez Parlament Europejski.
RMF24, Rada... nasze media społecznościowe. Tam o polityce i nie tylko. Zapraszam. No to jesteśmy cały czas w RMF24, to nasze radio internetowe. Jesteśmy cały czas w mediach społecznościowych. Dobra. Kwestię czasu mamy załatwioną. Pani jest za tym, żeby czasu nie zmieniać.
Żeby nie zmieniać, głosowałam za tym w parlamencie i pracowałam nad tym. Czyli parlament zgodził się, że nie zmieniamy czasu.
Się nie mogą jakoś...
Niestety,
nie o co w tym chodzi,
Nie mogą się dogadać kraje członkowskie potem, ministrowie.
Kto chce? Co za szuje chcą zmieniać czas? Przepraszam, proszę powiedzieć, to tam wyślemy.
Nie mogą się dogadać, który czas, czy dajemy godzinę plus, czy godzinę minus. I tutaj
nie,
są...
Nie możemy mieć czasu wschodniego, bo będzie... Nie, to bez sensu.
No ale o to chodzi. Dobra. Parlament Europejski stwierdzał, że zbyt duże są koszty przy
zmianie...
Ale jedynym
krajem, który ma w tej chwili inny czas w Unii Europejskiej jest Portugalia. Bo oni mają ten sam czas, co mieli Brytyjczycy. Zaraz Irlandia.
Chyba
Irlandia.
Hiszpania
ma ten sam czas, co Polska.
To znaczy, wie pan, my zauważamy w Parlamencie Europejskim, przegłosowaliśmy. I gdyby wszystko to, co przegłosowujemy w parlamencie, było potem przyjęte w dialogu czy rozmowach trójstronnych, Rada, Komisja i rządy krajów, no to byłoby na pewno dużo lepiej.
Dobrze. Kwota wolna od podatku nie przeszła. Pani mówi, że wolałaby, żeby przeszła.
Chciałabym Platforma i wierzę, sobie... że wie pan, że będzie. Mhm. Wcześniej czy
ale
później
jest to,
ona
nie jest to głupie, jak
będzie.
Głosujecie przeciwko własnym projektom? Tak po prostu. Nie jest to jakiś wstyd? Sami
no
wychodzicie...
Tak nie powinno być.
Okej. Okay. To jest... No, dziękuję za jasną deklarację. Adam Bodnar sprzedał się PiS-owi. Grzmią sędziowie. Nie wszyscy, rzecz jasna, ale sędzia Tuleja zło rzeczy i mówi tak. Mam takie poczucie, że ta rewolucja została sprzedana. To nie jest tylko, to znów sędzia Igor Tuleja w Radiowej Trójce, to nie jest tylko naplucie w twarz sędziemu Żurkowi, Juszczyszynowi, ale też innym sędziom zaangażowanym w obronę praworządności. Rozumiem, że on się również czuje opluty. Dlaczego opluwacie sędziego Tuleję, który tak bardzo was broni, tak bardzo zaangażował się w tę rewolucję?
Wie pan, ja rozumiem te emocje, bo sędziom tych, których pan wymienił, ale też tych wszystkim, którzy stali na walczyli o praworządność, strzegli praworządności, demokracji, reagowali. Chodziło o to, aby ci, którzy tak naprawdę byli do dyspozycji PiS-u.
Nie, no, czy kilka tysięcy sędziów, którzy zostali powołani teraz, po tym jak zmieniła się KRS i prezydent ich powołał, to są wszystko dyspozycyjni sędziowie?
Nie, wie pan, na pewno wszędzie znajdą się i ci źli, i ci no emocje są, ja mam nadzieję, wie pan, ja nie jestem prawnikiem i nie chcę się tutaj wypowiadać w tej materii propozycji zmian przedstawionych przez pana Bodnara.
Wytłumaczmy naszym, chodzi o taką poprawkę, która pozwala być wybieranym do KRS-u również tym nowym sędziom, neosędziom, a nie tylko paleosędziom, bo jak wiadomo mamy paleo i neosędziów.
Pozwala na bardzo być wybranym wszystkim sędziom, tak? I tym, i z jednej, i z drugiej, strony.
No to jest zresztą, tego domagała się między innymi Komisja Wenecka. Czyli poprawka Senatu idzie jakby po linii, po myśli zaleceń Komisji Weneckiej. Rozumiem, że sędzia Tuleja chce inaczej, ale ja mam do panie inne trochę pytanie, zupełnie proszę poważnie. Bardzo. Odchodząc od tej sprawy, czy nie wolałaby pani żyć w kraju, w którym pani nie wie, jakie poglądy polityczne i jak bardzo zaangażowany politycznie jest sędzia, że pani nie wie, Że nie ma sędziego Piebiaka, który jest sędzią z duszy, z gruntu na wskroś pisowskim, i sędziego Tulei, który tak bardzo was kocha, że po prostu zionie.
Nie, on, przepraszam panie rektorze, on nie kocha nas, on kocha zasady.
Nie, no błagam panią. Anna Maria Żukowska pozwoliła sobie na taką uwagę, to nie mówiąc o kim innym.
Nie chciałabym rozmawiać o Annie Marii Żukowskiej, bo
to
wie
nie,
pan,
jest
nie jest
niezależny prokurator, to jest nasz prokurator. Sędzia Tuleja ewidentnie...
W ogóle dziwi się, że coś takiego powiedziała, natomiast ja miałam okazję zobaczyć wystąpienia pana Tulei, był zresztą na Podkarpaciu.
I on nie jest, pani zdaniem, zaangażowanym politycznie sędzią?
On jest zaangażowany po stronie prawdy, przestrzegania przepisów, prawa i konstytucji.
Czego ja się mogę spodziewać od polityka, tego, że będzie bronił swoich sędziów?
Ale przepraszam, ja nie mam żadnych swoich sędziów, panie redaktorze.
No,
czy pan ma swoje stacje radiowe?
No. Ja mam jedną, w której pracuję. No nie, jestem jej właścicielem, ale...
Nie zarzucać, ja też nie mam swoich sędziów, więc...
Sędzia Tuleja tak bardzo was kocha, że...
Pan sędzia Tuleja kocha Polskę.
Być może również. Natomiast z pewnością kocha was i angażuje się w rewolucję i czuje się strażnikiem tej rewolucji. No to jest Robespierre tej rewolucji, która wyniosła Platformę do władzy i...
A pan uważa, przepraszam panie rektorze, że zapytam, że ci, którzy pozwalali niszczyć konstytucję, którzy nie reagowali, sędziowie, że oni powinni tak nagle, wszyscy powinniśmy zamknąć oczy i zapomnieć.
Jeśli już pani pyta mnie o moje prywatne zdanie, to ja uważam, że powinno być zupełnie inaczej, że nie powinniśmy po 89 roku pozwolić na to, by ci komunistyczni sędziowie orzekali, by trafiali do Sądu Najwyższego. Uważam, że to jest skandal, że dopiero teraz z Sądu Najwyższego odchodzi na zasłużoną emeryturę jeden czy drugi sędzia, którzy orzekali w stanie wojennym.
Ale nigdy też nie słyszałam, że na przykład pan mówił o tym, że wokół Kaczyńskiego są różne, powiązane z danym systemem osoby.
Ja powiedziałem pani teraz na przykład o sędziu, jest sędzia Piebiak, który wiadomo, że jest sędzią pisowskim, ale pani nie chce przyznać, że sędzia Tuleja kompletnie odpłynął od tego, czym powinien był być. czyli sędzią, który nie zdradza się z jakimikolwiek poglądami. Przecież to jest hiperzaangażowany partyjnie sędzia, ale, nie politycznie nawet, partyjnie.
Ale jeżeli pan redaktor sugeruje, że sędzia, który staje w obronie norm, zasad i trójpodziału w władzy jest zaangażowany politycznie, no to wie pan, no to mamy zupełnie inne zdanie.
No to wie pani, że można to dokładnie odwrotnie też tłumaczyć i nic dziwnego później, że politycy PiSu mówią to samo, co pani, tylko odwrotnie.
Tylko ja nie spotkałam osoby, która przez sędziego Tuleję byłaby wtrącona do więzienia, albo która by płakała, w sensie niezasłużenie, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Nie słyszałam, żeby pierwsze było, dajcie mi osobę, a znajdę na niego przepis, jak to miało często miejsce za czasów PiSu.
Nie pogrążą was rosnące ceny energii? Ceny energii, które wzrosną od 1 lipca?
Panie redaktorze, wczoraj chyba słyszałam panią minister, która przedstawiała te założenia, przedstawiała bon ochronny. Mam nadzieję, że...
Bon ochronny będzie dla najuboższych.
Najuboższych, ale też te wszystkie działania, które mają służyć miksowi energetycznemu, czyli inwestowanie w energię odnawialną, co przez wiele lat było wstrzymywane.
Sekundkę, a to jest inne pytanie. Przepraszam, tak. Nie żebym uważał, że to jest nieważne. Przepraszam, że pani przerywam, ale...
Proszę.
Chciałem jednak się dowiedzieć, czy pani się naprawdę tego nie boi, bo ludzie, którzy wam nawet dobrze życzą, którzy o tym piszą, mówią, że jeśli Platforma naprawdę może na czymś polec, to na wzroście cen energii. Jak pani popyta, nie mieszkańców...
Ja żyję wśród ludzi, proszę pana, i mam tego świadomość, sama płacę za energię.
Ale to jest co innego. To jest odbiorca indywidualny. Tak. W Cisnej jest jakiś fryzjer? Przepraszam, nie byłem w Cisnej od wielu lat.
Nie mamy fryzjera w Cisnej.
No dobrze, to pani pojedzie do Ustrzyk, tam jest fryzjer.
Do Leska. Gdziekolwiek. Mhm. Jasne.
Niech pani popyta i
ale panie redaktorze, oczywiście
wzrosną ceny energii.
Ale
bo
też,
ja rozmawiałem z...
Ale też my straszymy tym wzrostem cen energii. Zobaczmy, jakie one w konsekwencji będą. Bo ja też panu powiem tak, ja pamiętam...
Ale ludzie już dostają przecież te pisma z zakładów energetycznych, które mówią o tym, że ceny nie wzrosną im o 30%, tylko o 100%. Ja nie mówię o odbiorcach indywidualnych, tylko o tych drobnych przedsiębiorcach. Wie pani, nie wiem, jak jest firma duża, to ona być może jakoś sobie poradzi. Ale co ma zrobić kwiaciarnia, która musi mieć klimatyzację, bo inaczej kwiaty padną? Co ma zrobić fryzjer?
Oczywiście, trzeba też powiedzieć, że my mamy jako Polacy jedną z najwyższych cen energii w Europie, ale to są lata zaniedbań i mam nadzieję, że rząd przyjmie przepisy osłonowe, które pozwolą do czasu uporządkowania tego całego systemu związanego ze sprzedażą energii, osłonić też przedsiębiorców, bo panie redaktorze, no nie może być tak, że ciągle tylko jedna grupa zawodowa, czyli ci, którzy pracują, którym się chce, którzy mają działalność gospodarczą, ciągle jest obarczana kosztami i kosztami. Więc tutaj pełna zgoda i mam nadzieję, że rząd zrobi wszystko, aby nie było skutków podwyżek cen energii. Zresztą koszt zakupu kilowatogodziny jest niższy niż za rządu PiSu.
Pani
a na
poseł.
Te konsekwencje obniżenia cen pewnie troszeczkę w czasie trzeba będzie poczekać.
Zobaczymy, o jakim obniżeniu cen pani mówi. Na razie wszyscy mówią o wysokich podwyżkach, ale zostawmy cenę energii, bo ja mam pytanie polityczne i to jest pytanie ważne, chociaż pani...
Cały czas ma pan polityczne pytania.
No dobrze, ale to jest pytanie serio. Tak proszę. Naprawdę o przyszłość. Jak się skończą te wybory i wrócimy z wakacji, to się pojawi pytanie, kto na prezydenta? Kto powinien reprezentować Platformę w tych wyborach, które się odbędą za rok?
Platformę powinien reprezentować osoba, która ma największe szanse. Dzisiaj w Platformie jest mowa o Rafale Trzaskowskim.
No albo o Donaldzie Tusku.
Albo też słyszałam takie głosy. Pan Donald Tusk jest premierem rządu. Jakie
kogo
będą
by
decyzje?
Pani wolała? Nie, ja nie wiem, jakie będą decyzje, to nie od pani w tej chwili zależy.
Oczywiście.
Elżbieta Łukacijewska. Pani ma własny głos. No,
proszę pana,
że jakieś własne zdanie pani ma.
Cały czas mam własne zdanie.
Tusk czy Trzaskowski, który byłby dla was lepszy?
Ja chciałabym prezydenta, z którego będę dumna.
Tusk
jako
czy
Polka.
Trzaskowski, który byłby lepszy?
Obydwaj mają
obydwaj
cechy,
są znakomici. Który byłby lepszy? Pani, dosłyszała pani pytanie, prawda?
Ale słyszałam, tylko wie pan co, jeden ma takie cechy w tym obszarze, drugi ma takie cechy w tym obszarze. Gdyby połączyć te cechy, tak, stworzylibyśmy jednego idealnego kandydata na prezydenta.
Moim zdaniem jest pani niesprawiedliwa i krzywdząca. Obaj są idealni.
A być może nikt nie jest idealny, a być może będzie kobieta kandydatem. Wszystko przed nami, skończmy
Tusk
wybory prezydenckie. Obydwaj myślę, że mają wszystkie...
Czemu pani się boi własnego zdania?
Ale nie boję się, bo rozstrzygam plusy i minusy jednego i drugiego.
Ale to wie pani,
proszę
że
pana,
trzeba w końcu
jeżeli popatrzymy na przyszłość...
Konfederacja robi prawybory prezydenckie. Będzie Mentzen, będzie Bosak i działacze Konfederacji, ich sympatycy pana, będą sobie mogli wybrać.
Wystawimy taką osobę, która wygra te wybory i tak powinniśmy do tego podejść, kompetentną, z której Polacy będą dumni i nie chcę odnosić się znowu do Andrzeja Dudy.
Ale ja nie mówię teraz o Andrzeju Dudzie. Andrzej Duda nie będzie kandydatem Platformy.
Ale wie pan, nie chciałbym, żeby kiedykolwiek w przyszłości był tego typu prezydent. Mm-hmm. Jeżeli popatrzymy na Rafała Trzaskiego, młodość, zdolność, umiejętność.
Rafał Trzaskowski jest tu dokładnie w wieku Andrzeja Dudy. Dokładnie ten sam rocznik.
Na Donalda Tuska. Niesamowita wiedza. Młody, wie pan, nie metryką, ale duchem. Jakby
Jezu,
w studiu.
Wszyscy politycy Platformy są młodzi, bez względu na metrykę. Ja to rozumiem. To jest jasne.
Żartuje sobie pan.
Nie, skąd? Nie ośmieliłbym się. Pani mieszka w Cisnej. Do Brukseli.
Gminie Cisna.
Tak. No w gminie Cisna. Rozumiem, jasne, że mieszka pani pod Cisną.
Jasne.
Jak się dojeżdża do Brukseli? Na kilometrówkę czy na bilet?
Na bilet. Wyobraża pan sobie 1500 kilometrów jechać tak, za kierownicą z Brukseli? Chociaż są tacy specjaliści, którzy jeżdżą dwa razy w tygodniu, pokonując takie odległości. Proszę pana,
kilometrówka jest kusząca dla wielu.
Nie mogłabym wtedy ciężko pracować. Pracuję w trzech komisjach jako główny członek Komisja Transportu, Komisja Ochrony
Środowiska.
A co jest
najfajniejsze w Brukseli? Była pani w polskim Sejmie przez 8 lat?
9.
9.
Na pewno wie pan, co się rzuca w oczy, to, że mamy biura, mamy współpracowników i możemy naprawdę poświęcić się tej pracy, kto chce, bo wie pan, nie każdy pracuje, pan, kto ma możliwości.
To co jest w tym, co jest tam najfajniejsze oprócz pieniędzy?
Wie pan co, to, że ludzie, pomimo, że tam jest wielu byłych ministrów, premierów i tak dalej, naprawdę są otwarci i można z nimi dyskutować i są otwarci na argumenty, wydaje mi się. I to, że wie pan co, nie ma takiego sztywnego podziału jak siłą rzeczy w polskim Sejmie, czyli jest opozycja, koalicja.
No tam też
ale koalicje i głosowania tworzą się dla doraźnych... doraźnych interesów, czyli jeżeli poseł wie, umie i ciężko pracuje, umie przekonać z różnych opcji politycznych do swoich poprawek. Jeżeli
zamordują
mu się nie
mnie,
chce...
jeśli będziemy jeszcze trochę rozmawiali, bo jesteśmy już po czasie, więc jeśli pani chciałaby tu jeszcze przyjść, to musimy już teraz kończyć.
Wie pan, jeżeli zechce mnie pan zaprosić,
ja
pan mnie zaprosił, więc jestem.
Więc zapraszam panią już.
Porozmawiamy wtedy o wyborach prezydenckich, bo wtedy będą opartą emocje parlamentarne do Parlamentu Europejskiego.
Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Państwu również kłaniam się nisko, życzę miłego weekendu. Lato będzie, ludzie. Wyjdźcie na zewnątrz, idźcie sobie.
Pozdrawiam i dobrego weekendu.